Dom wydawniczy Continuum przedstawia. Generał Franco. Hiszpania pod rządami dyktatora. Audiobook z serii Tak rodzi się zło. Autor dr Piotr Napierała. Redakcja i korekta Przemysław Andrzejewski. Czyta Andrzej Ferenc. Produkcja Audioteka. Wśród opisów dyktatora generała Francisco Franco i Bahamonde, które pozostawili inni politycy hiszpańscy i europejscy jego czasów, przewijają się nieustannie słowa takie jak przeciętny czy nieokreślony. Hiszpański wódz był bowiem odbierany jako herlawy cwaniak. Na zmianę tego wizerunku nie wpłynęły ani modny wąsik, zwany w jego kraju moska, czyli mucha, ani stosowanie licznych trików, jak choćby stanie za podium w myśliwskich butach na kilkunastocentymetrowych podeszwach. Franco był zawsze powolny i ostrożny, także nigdy nie było wiadomo, co zamierza. Doprowadziło to do furii wielu z Hitlerem na czele. Ten ostatni po spotkaniu w Hendaye w październiku 1940 roku uznał Hiszpana za gadatliwego pajaca i opisał go Mussoliniemu jako przywódcę z przypadku. Brytyjczycy i Amerykanie mieli więcej cierpliwości i doceniali jego koślawą angielszczyznę oraz miły głos. Dopatrywali się u niego miękkiego serca skrywanego za bezczelnym spojrzeniem macho. W naszej krótkiej publikacji, która nie pretenduje do miana biografii, skupimy się przede wszystkim na jego politycznej aktywności i opiszemy losy Hiszpanii zarówno w przededniu i w trakcie wojny, jak i po jej zakończeniu. Konflikt ten bowiem do dziś dzieli społeczeństwo Półwyspu Iberyjskiego. Z niniejszego audiobooka dowiesz się między innymi, na czym polegała kradzież dzieci w Hiszpanii. Czy III Rzesza groziła reżimowi Franco atakiem zbrojnym, jeśli ten nie wesprze niemieckiego wysiłku wojennego? Do jakiego kraju trafiły hiszpańskie rezerwy złota podczas wojny domowej? Kto według Franco powinien był zostać żoną Adolfa Hitlera? Jakie czynniki przyczyniły się do wybuchu krwawej wojny domowej? Dlaczego współczesna Hiszpania, podobnie jak Polska, jest krajem silnie podzielonym politycznie? Którzy znani naziści i faszyści ukrywali się po zakończeniu II wojny światowej w państwie rządzonym przez Franco? Czy wreszcie czym wyróżnili się hiszpańscy żołnierze walczący u boku Niemców przeciwko Armii Czerwonej na froncie wschodnim? Liczymy na to, że ten krótki audiobook zachęci cię do dalszych poszukiwań oraz zgłębienia historii Hiszpanii i jej dyktatora. Francisco Franco, jak przystało na zwycięskiego dyktatora, mocno mitologizował swoją młodość, na przykład w formie sztuki teatralnej pod tytułem La Rasa. Słowo to oznacza rasę, ale też i lud lub wspólnotę. W rzeczywistości młody Francisco nie był zżyty ze swoim miejscem pochodzenia. Urodził się w familii, która wydała w XVIII i XIX wieku wielu oficerów marynarki wojennej. Jak to bywa ze znanymi politykami, dopatrywano się u Franco korzeni żydowskich. Warto odnotować, że Franco zawsze uważał Sefardyjczyków, czyli Żydów śródziemnomorskich, mówiących w dialekcie ladino, za Hiszpanów. Nie powinno nas to jednak dziwić. W końcu Benito Mussolini czy portugalski dyktator Antonio de Oliveira Salazar też nie byli rasistami. W 1892 roku El Ferrol, miasto portowe w północno-zachodniej Hiszpanii, w prowincji Galicja, zdominowane było przez XVIII-wieczną starówkę, wybudowaną w czasie reform marynarki ministrów Ensenady i Arandy. Jak każdy dobry Galicyjczyk, młody Francisco lubił się wyprawiać łodzią daleko w morze. Inaczej niż potem sugerował reżim, rodzina Franco nie uważała szlacheckiej krwi za istotną kwestię. W Ferrol liczyło się kto co potrafi, a nie kto kogo rodził. Jego ojciec był oficerem marynarki, niedowiarkiem religijnym i niewiernym mężem, który wracał co jakiś czas skruszony i przepraszał swą żonę, a ta, można by rzec, wybaczała. Po 1940 roku hiszpańskie dzieci czytały w przesyconych propagandą szkolnych podręcznikach, iż rzekomo sześcioletni Francisco cierpiał w 1898 roku, kiedy to USA zatopiły całą hiszpańską flotę, walcząc o kontrolę nad Kubą. W rzeczywistości przeżywał raczej kłótnie małżeńskie rodziców, jak każde dziecko w podobnej sytuacji. Miasto El Ferrol żyło niegdyś z handlu z hiszpańskimi koloniami w Nowym Świecie. Więc ludzie o dekadę starsi od Franciszka faktycznie mogli się martwić tą klęską. Okręty hiszpańskie były zatapiane jeden po drugim przez potężniejsze jankeskie działa. Nie doceniono Stanów Zjednoczonych, które na przełomie XIX i XX wieku dysponowały wprawdzie symboliczną armią lądową, słabszą nawet od bułgarskiej, lecz za to silną marynarką. Klęska była szokiem dla intelektualistów, takich jak José Ortega y Gasset, który zaczął się zastanawiać, dlaczego kraje anglosaskie i w ogóle protestanckie radzą sobie lepiej niż jego ojczyzna pod względem gospodarczym i wojskowym. Dla niektórych samo kwestionowanie potrzeby ewentualnego odwetu było zdradą. Bijatyki militarystów z ludźmi utożsamianymi z demokratyczną prasą były w mieście na porządku dziennym, zarówno w Ferrol, jak i w innych rejonach kraju. Można zaryzykować tezę, że silne podziały w Hiszpanii sięgają czasów wojen napoleońskich, gdy Bonaparte okupował kraj. Niektórzy uważali wówczas, że trzeba uczyć się praktycznego i świeckiego myślenia od Francuzów. Inni zaś twierdzili, że to tradycja i katolicyzm są odpowiedzią na wewnętrzne problemy. Podziały wzmocniły się po 1820 roku, gdy zawaliła się zasadnicza część hiszpańskiego imperium kolonialnego, a Wenezuela, Meksyk czy Peru stały się niezależnymi państwami. Rodzina Franco reprezentowała obie tradycje. Brat późniejszego dyktatora, oficer lotnictwa Ramon, będzie liberałem i masonem, a Francisco konserwatystą i katolikiem. Dwaj pozostali bracia, Nicolás i Pedro, byli cywilami, a światopoglądowo plasowali się między Franciskiem a Ramonem. Późniejszy dyktator miał odbyć służbę w marynarce, jak przodkowie. Lecz porażka floty oznaczała zamknięcie szkoły morskiej oraz konieczność wyboru Akademii Wojsk Lądowych w Toledo, położonym na drugim końcu Hiszpanii. Jako uczeń Franco był dość przeciętny i niczym szczególnym się nie wyróżnił. Po 1900 roku w kraju dosłownie wrzało, jak to zawsze się dzieje po klęskach i wejściu w nowe milenium. Z jednej strony zakończenie hiszpańskiej obecności na Kubie i Filipinach spowodowało, że w samej metropolii pojawiły się wielkie inwestycje kapitału dotąd zaangażowanego za oceanem. Nadało to wreszcie Hiszpanii większego impetu gospodarczego. Wpływy liberalnych kupców zaczęły równoważyć znaczenie zachowawczych dworzan. Z drugiej strony król Alfons XIII, panujący od 1902 roku, podsycał u swoich oficerów chęć odwetu za 1898 rok i starał się umocnić wpływy grup konserwatywnych i imperialistycznych. W tym czasie Katalonia wierna była swoim liberalnym wartościom zawartym w jej starej konstytucji z 1812 roku i weszła na drogę separatyzmu. W całym kraju od roku 1876 obowiązywała konstytucja wzorowana na brytyjskiej. Stanowiła ona konsensus po tym, jak bez powodzenia próbowano nieco radykalniejszych kroków ku demokratyzacji. W 1900 roku Hiszpania nadal pozostawała krajem rolniczym. Na północy istniało trochę drobnej własności chłopskiej, jednak większość ludności pracowała w wielkich latyfundiach i była na tyle oddzielona od rzeczywistości politycznej reszty kraju, że